Nikt nie może dwom panom służyć. Ta generalna sentencja jawi nam się jako bardzo zrozumiała i oczywista, ale kiedy zgłębimy jej sens i zapytamy, o jakich to dwóch panów chodzi, wtedy zaczyna się swego rodzaju problem. Pan Jezus zresztą wyjaśnia zaraz w następnym stwierdzeniu. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. A więc albo Bóg, albo owa tajemnicza mamona. Różne padają interpretacje, wyjaśnienia tego słowa, ale bodaj najtrafniejsze znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii podane przez samego Chrystusa. Bo zaraz nauczając w dalszym ciągu mówi: nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść, pić, o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Nie martwcie się też o dzień jutrzejszy. Czyli, krótko mówiąc, Pan Jezus w sposób właściwy dla wielkiego nauczyciela sugeruje, że tym bożkiem, któremu człowiek gotów jest służyć jakby obok Pana Boga, jest On sam, moje życie, moja osoba, co mam jeść, co mam pić, jak się ubrać, jak rozwijać dzisiaj, jutro, pojutrze moje bezpieczeństwo. Dlaczego Pan Jezus stawia taki wybór przed swoimi uczniami? Albo Bóg, albo ty. Otóż nie ma tutaj sprzeczności czy wykluczenia człowieka. Chodzi jedynie o właściwą hierarchię, o właściwą kolejność, a praktycznie o całkowite ukierunkowanie myśli, serca, uczuć człowieka ku Panu Bogu. Ku Bogu, który jest źródłem naszego istnienia i jest Ojcem wspaniale, w sposób niezwykle szczodry, opiekującym się każdym ze swoich stworzeń. I na dowód tego Pan Jezus przytacza te wspaniałe, jakże pięknie dzisiaj zrozumiałe w tym świecie bujnej wiosny, którą przeżywamy, widząc wszędzie piękno stworzeń, piękno tych lilii polnych, tego ziela polnego. Widzimy po prostu tę wielką troskę Stwórcy o nawet najmniejszą roślinkę, najmniejszy kwiat czy zwierzę, tym bardziej o każdego człowieka. Tak więc Pan Jezus zapewnia nas, że Bóg, który nas stworzył, dał nam świat, daje nam również w swojej opatrzności wszystko to, co potrzebne jest do naszego życia. Nie powinniśmy z siebie samych czynić bożków, służyć sobie, myśleć tylko o sobie, zabiegać tylko o to, co mamy jeść, co mamy pić, w czym się mamy przyodziać i jak mamy funkcjonować jutro, jak się zabezpieczać. Mamy przede wszystkim naszym sercem, naszym umysłem, wszystkimi naszymi darami, talentami służyć Bogu. Wszak o tym wyraźnie Ewangelia mówi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Służyć Bogu. Widzimy dzisiaj wspaniałe przykłady tej wielkiej służby Panu Bogu, która ostatecznie jest równocześnie troską o człowieka, o braci i siostry. Troską nieegoistyczną, lecz pełną miłości braterskiej. Otóż święty Paweł, którego wyznania jakże serdeczne mogliśmy słuchać, wsłuchując się w pierwsze czytanie, nie brakowało mu wszelkiego rodzaju przeciwności, różnego rodzaju słabości, których doznawał, prześladowań, wyliczał je we wczorajszym fragmencie drugiego listu do Koryntian. Dzisiaj zwraca nawet uwagę na wszelkiego rodzaju właśnie słabości, których doznaje, żeby nie unosił się pychą. I ostatecznie wyznaje, jakże serdecznie i szczerze, trzykrotnie prosiłem Pana, patrząc na moją mizerię, na moją słabość, aby odszedł ode mnie. A więc może niechby zrezygnował ze mnie jako apostoła, mającego nieść Ewangelię o nim wszystkim narodom ówczesnego świata. Ostatecznie, kiedy tak w szczerości stawał przed Panem na modlitwie, usłyszał: wystarczy Ci mojej łaski. I kiedy pod koniec życia patrzy jeszcze raz na swoje posługiwanie, wyznaje, że nawet wtedy, kiedy mnie najbliżsi współpracownicy opuścili, Pan stanął przy mnie. Moi drodzy, nasze życie to nasze zaangażowanie w życie rodzinne, w pracę zawodową, w służbę lokalnej społeczności, w postaci samorządu, samorządowej służby, czy szerzej patrząc, nasza służba w Kościele braciom i siostrom jest tylko wtedy owocna, kiedy współpracuje z nami Pan, kiedy możemy liczyć na Jego łaskę, kiedy łaska, światło Ducha Świętego jest tym zasadniczym inspiratorem, promotorem, tym, kto ukierunkowuje nasze zaangażowania i tym, co kształtuje nasze dusze, nasze podejście. Także wtedy to nasze życie, ta nasza praca jest rzeczywiście służbą Panu Bogu i bliźniemu ze względu na Boga. Bliźniemu, który jest dzieckiem Boga. I wreszcie, moi drodzy, drugi argument, druga racja, dzięki której możemy rzeczywiście służyć Panu Bogu, a służąc Bogu przyczyniać się do wzrostu Królestwa Bożego na ziemi, czyli różnego rodzaju właśnie braterstwa, sprawiedliwości, pokoju, serdeczności, życzliwości, uczciwości między nami. Otóż, aby tak było, potrzebne jest rozmiłowanie w Słowie Pana Jezusa, w Jego Ewangelii. Taką postawę zajmował święty Paweł, był wielkim miłośnikiem Jezusowej Ewangelii. Taką, wzorem takiej przykłady ludzi rozmiłowanych w Słowie Bożym są wspominani dzisiaj święci męczennicy Kościoła w Anglii, święty Tomasz More i święty kardynał Jan Fischer. Żyli w czasach króla Henryka VIII, znamy jego historię, nie ma potrzeby jej tutaj przywoływać i opowiadać. Te osoby, które były temu kiedyś młodemu królowi najbliższe, zwłaszcza kardynał Fischer był jego wychowawcą, nauczycielem, czy Tomasz More, wielki humanista, wielki znawca ówczesnej kultury, otrzymał od króla nawet tytuł szlachecki, został lordem kanclerzem, a więc drugą osobą w państwie po królu Henryku. W pewnym momencie jednak obydwaj musieli dokonać wyboru, komu chcą służyć, Bogu czy Mamonie, czyli królowi stawiającemu siebie wyżej niż Ewangelia, wyżej niż Prawo Boże z racji owych właśnie wymogów, które postawił Ojcu Świętemu, by udzielił mu rozwodu w odniesieniu do małżeństwa ważnie zawartego. Papież się sprzeciwił, tudzież ci wielcy chrześcijanie, męczennicy dzisiaj wspominani. Byli w stanie zrezygnować nie tylko z kariery na dworze króla Henryka, ale również z własnego życia. Tak Tomasz More, jak też kardynał Fischer zostali aresztowani, osadzeni w słynnej twierdzy Tower. Przeżywali tam wielkie chwile swojego życia. Na przykład Tomasz pisał listy do swoich krewnych, zwłaszcza do córki Małgorzaty. Świadczą one o jego wielkim pokoju serca, który był darem Boga, a także o jego niezwykłym męstwie. tuż przed wykonaniem wyroku śmierci przez ścięcie mieczem 6 lipca 1535 roku, gdy wstępował na szafot, powiedział: kiedy obejmowałem urząd kanclerza, prosiłeś mnie, królu, bym wpierw słuchał Boga, a potem ciebie. A dziś ginę za to, że wpierw słuchałem Boga, a potem ciebie. To wielkie wyznanie, będące syntezą jego życia. Życia, które było pełne Ewangelii, pełne wsłuchiwania się w słowa Chrystusa. Kończąc swoje życie w tej słynnej twierdzy Tower, napisał jakże wzruszającą modlitwę, zwłaszcza kiedy już był pewien, że wyrok śmierci zostanie wykonany. Modli się do Pana Boga: Wszechmogący Boże, zabierz ode mnie wszelkie pyszne myśli, wszelkie pragnienia mojej własnej chwały, wszelką zazdrość, wszelką chciwość, lenistwo, lubieżność, wszelkie uczucia gniewu, wszelką żądzę zemsty, wszelkie pragnienie albo radość z nieszczęścia innych. A we wszystkich moich czynach i we wszystkich moich słowach i we wszystkich moich myślach obdarz mnie, dobry Boże, sercem pokornym, skromnym, cichym, zgodnym, cierpliwym, miłosiernym, łaskawym, czułym i litościwym, tak, abym zakosztował Ducha Świętego. Daj mi, dobry Boże, prawdziwą wiarę, mocną nadzieję i żarliwą miłość, taką miłość do Ciebie, dobry Boże, która przewyższyłaby nieporównanie miłość samego siebie, abym nie kochał niczego, co mogłoby Ci się nie podobać, lecz wszystko, co kocham, abym kochał w Tobie. Tak ukształtowała świętego Tomasza Ewangelia. Podobnie ta sama Ewangelia ukształtowała świętego kardynała męczennika Jana Fischera, kiedy już wyszedł na rusztowanie, na którym miał zostać ścięty, wziął do ręki Ewangelię i przeczytał: to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. W tej chwili przez zachmurzone niebo przedarł się promień słońca i padł na skazańca. Biskup zwrócił się do tłumu: oświećcie się, ludu chrześcijański. Jestem bliski śmierci za wiarę w Chrystusowy Kościół katolicki. Następnie upadł na kolana i głośno odmówił hymn Te Deum i psalm W Tobie, Boże, pokładam nadzieję. Po czym został ścięty mieczem. Oto, moi drodzy, wielcy uczniowie Chrystusa, wielcy uczniowie Ewangelii, ci, którzy doskonale zrozumieli słowa Pana Jezusa: nie możecie służyć Bogu i mamonie, czyli człowiekowi, który stawia siebie w miejsce Pana Boga, bez względu na to, czy będę to ja, czy drugi człowiek, czy imperator, czy jakiś król łudzący swoich poddanych różnego rodzaju błyskotkami, podarunkami. Moi drodzy, kończymy dzisiaj 7. rok wykładów telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Tę wielką posługę, którą pełnimy dzięki uprzejmości telewizji Trwam, a kolejny program Szukając Słowa Bożego w Radio Maryja, powierzamy modlitwie wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Mamy bowiem głęboką świadomość tego, że poprzez cotygodniowe, codzienne zgłębianie słów Ewangelii, słów Bożego objawienia, kształtuje się w każdym z nas większe podobieństwo do Chrystusa, który całym swoim życiem, całym swoim sercem służył Ojcu Niebieskiemu, żyjąc na tej ziemi. Że upodabniamy się coraz bardziej do świętych Piotra i Pawła, wielkich głosicieli Ewangelii Chrystusowej. Że stajemy się coraz bardziej podobni do tych wielkich naszych braci i sióstr, jak choćby tych tutaj pokazanych w świątyni, w galerii wielkich postaci historii Polski, historii Kościoła w Polsce. Że wreszcie stajemy się podobni do tych wielkich, heroicznych uczniów Chrystusa, jak męczennicy, jak przywoływani dzisiaj w liturgii Kościoła, święty Tomasz More i święty kardynał Jan Fischer. przez wstawiennictwo tych wielkich naszych braci, tych wielkich naszych sióstr, uczniów i uczennic Chrystusowej Ewangelii, prośmy o wszelkie łaski potrzebne każdemu z nas, potrzebne wykładowcom, studentom Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego i każdemu z nas, słuchaczy Radia Maryja, widzom telewizji, każdemu z widzów Telewizji Trwam, abyśmy tak przylgnęli do Ewangelii Chrystusa, by stała się ona dla nas rzeczywiście źródłem mocy i źródłem mądrości na każdy dzień naszego ziemskiego pielgrzymowania. Amen.